Poza chlebem. Szanowni Państwo, nadszedł piątkowy wieczór, a to oznacza, że mogę Was powitać ze studia Radia Merkury. Program Za chlebem ma swoje prawa, mieszczą się one, powiedzmy to sobie wyraźnie, w ramach rozmów o szeroko rozumianej emigracji. Gościem moim i Państwa będzie dzisiaj pani Anna Jarocka. Człowiek, instytucja, nie waham się tego powiedzieć, osoba, której talent pozwolił współpracować między innymi z Tomem Hanksem. Znamy tego aktora, prawda? Łączymy się z nią telefonicznie. Wiem, że akurat pokonuje trasę Warszawa, Berlin, bądź jest gdzieś indziej. Spróbujemy artystkę jakoś namierzyć. Szanowni Państwo, mamy na linii, złapaliśmy w mobilnym swoim studiu, do tego jeszcze przejdziemy, panią Annę Jarocką. Wspomniałem już słuchaczom, zdradziłem może zbyt wcześnie, że ma pani w dorobku, no jakby, co by nie mówić, współpracę z Tomem Hanksem. Zanim jednak przejdziemy do czerwonych dywanów Hollywood, proszę mi powiedzieć, czym się pani zajmuje zawodowo?
A ja się zajmuję projektowaniem scenografii filmowej. Skończyłam architekturę i urbanistykę. Jeszcze przed skończeniem studiów dostałam się na praktyki przy filmie właśnie z Tomem Hanksem w Berlinie.
Przypomnijmy, że był to film Hologram for a King. Scenariusz i reżyseria Tom Tykwer.
Dokładnie, tak jest. To była moja pierwsza praca filmowa i byłam tam praktykantką w dziale artystycznym, czy też dziale scenografii. Nie wiem dokładnie, jak to się tłumaczy na język polski. I tam oprócz na początku zajmowania się podstawowymi rzeczami typu zamawiania artykułów artystycznych. Szybko zaczęłam dostawać małe zadania projektowe i w tym akurat filmie projektowaliśmy na przykład pokój hotelowy w Arabii Saudyjskiej. Ja dostawałam zadania projektowania elementów dekoracji, czy mebli, czy też potem hotelu od zewnątrz, widoku od zewnątrz dla ludzi, którzy zajmowali się tym w postprodukcji. Także to był taki, znaczy generalnie były to zadania projektowe, koncepcyjne, rysunkowe.
A nie było tremy? Nie miała pani tremy?
Nie. Akurat w rysowaniu czuję się bardzo pewna. Trema może była tylko w związku takim, że byłam w obcym kraju i musiałam szybko bardzo przyswoić słownictwo techniczne. I tutaj się trochę czasem wtykałam, ale to przy takim z czasem było coraz lepiej.
Teraz musimy jednak cofnąć się kilka lat wstecz, bo chciałbym zapytać, jak zaczęła się pani przygoda z rysunkiem, malarstwem, designem, projektowaniem, scenografią? Czy najpierw było tak, że najpierw pani miała talent, nie bójmy się powiedzieć, a potem go rozwijała, czy też może odwrotnie? Stwierdziła pani, że nauczyła się pani wszystkiego od zera.
Znaczy tak, na pewno jakiś tam talent przekazany w genach jest konieczny i ja to na pewno mam po mamie, która jest architektem wykształcenia i po dziadku, który wiem, że też miał uzdolnienia artystyczne. Natomiast ja go bardzo długo nie pielęgnowałam. Po liceum poszłam na studia z filozofii filmoznawstwa. W ogóle bardzo chciałam zawsze pracować przy filmie. To był mój obsesja prawie, że ale szybko na tych studiach humanistycznych stwierdziłam, że jednak wolę praktykę i próbowałam się dostać na ASP w Berlinie, ale tam mi się nie udało, więc potem się dostałam na ASP w Poznaniu. I no, generalnie ja jednak uważam, że to, co robię, to jest rzemiosło, a rzemiosło to wymaga bardzo dużo pracy, bardzo dużo ćwiczeń i większy ten element jest jednak brak takiego, no, pracy własnej, że ten talent, z którym się człowiek rodzi, to jest tylko taki początek, a reszta zależy od pracowitości.
No dobrze, zaraz sprawdzimy, na ile pani mówi prawdę, na ile nie. Czy już w przedszkolu potrafiła pani, bo to jest mój prywatny test na to, czy ktoś ma talent, czy nie. Czy już w przedszkolu potrafiła pani z zamkniętymi, z pamięci narysować konia, który stoi z bokiem? A szczególnie tylną jego łapę, czyli nogę.
Ja powiem panu szczerze, nie pamiętam, co ja rysowałam w przedszkolu, ale uważam, ja szczerze bardzo mocno wierzę, jestem przekonana, że każdy potrafi rysować, tylko gdzieś każdy się blokuje w pewnym momencie życia, kiedy uważa, że nie potrafi tego robić. A to jest po prostu umiejętność patrzenia, moim zdaniem, koordynacji oka z ręką. To potrafi każdy i to jest kwestia ćwiczeń.
No ja nie potrafię. Ja nie potrafię.
Oj, jestem przekonana, żeby pan potrafi. Tylko to jest kwestia właśnie odpowiedniego przestawienia, odpowiedniego patrzenia na świat i koordynacji oka z ręką.
Czy trzeba było wyjeżdżać z Polski? W pani przypadku, o ile się nie mylę, do Berlina, choć studio, jak pani napisała na swojej stronie internetowej, ma pani mobilne, ale wracając do wątku, czy trzeba było wyjeżdżać do Berlina, by realizować się przy produkcji tych projektów?
Myślę, że tak, bo ja mam, mi zależy na tym, żeby pracować przy dużych filmach. Ja bym bardzo chciała pracować przy dużych filmach fantasy, science fiction. Jeszcze do tego nie dotarłam, ale takich filmów się po prostu w Polsce nie robi. I przemysł filmowy w Niemczech jest o wiele lepiej rozwinięty. Jest o wiele bardziej ustrukturyzowany. Są, znaczy może nie związki zawodowe, ale są pewne zrzeszenia pracowników, którzy dbają o ich interesy. Jest o wiele, nie aż tak jak w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, ale jest ten, struktury są lepiej rozwinięte. I do tego jest w Niemczech, tam gdzie ja pracuję, z Babelsberg, to jest duże studio filmowe i tam po prostu zjeżdżają produkcje z innych krajów, Amerykanów też całkiem sporo zjeżdża. Jak filmy przyjeżdżają, produkcje, to po prostu też jest praca. Rozumiem. A z tego, co wiem, w Polsce tak to nie wygląda.
Czyli jest zwyczajnie łatwiej. Pani Anno, pytanie, bo też wyczytając na pani 3 języki, no nie można nie podkreślić, że znajomość niemieckiego i angielskiego, nie licząc już teraz polskiego, jest niezbędna chyba przy tego typu pracy.
No tak, zgadzam się, oczywiście. I angielski, i niemiecki jest bardzo pomocne, znaczy znanie tych obu języków. Wydaje mi się, że praca w Niemczech, tam gdzie ja się muszę komunikować na co dzień, a propos właśnie takich technicznych spraw, no to niemiecki jest konieczny. To jest w ogóle, ja się cały czas tego niemieckiego też uczę, cały czas szlifuję ten język, cały czas szukam jakichś właśnie materiałów, które mogą mi pomóc lepiej mówić, w ładniejszy sposób i też poznawać nowe słownictwo. A z tego względu, że chcę pracować przy produkcjach międzynarodowych i przy takich pracuję, to angielski też jest konieczny.
Pani Anno, wyczytałem na pani stronie rodzaj chyba motta, cytuję, but foundation for every design is always a story. Form follows fiction. Form follows fiction. Jak pani to przetłumaczy na użytek mój i słuchaczy Radia Merkury? Czy w pani pracy forma podąża za fikcją, czy fikcja za formą?
Zdecydowanie. To jest główna rzecz, która mnie najbardziej cieszy w pracy projektanta filmowego.
Proszę rozwinąć to.
Każda moja decyzja projektowa wynika ze scenariusza. To jest absolutnie pierwsza rzecz, którą się robi przy filmie. Czyta się dokładnie scenariusz, próbuje się zrozumieć historię, próbuje się zrozumieć motywy postaci. I to, co się potem projektuje, wnętrza konkretne, wynika z ich, powiedziałabym, stanu psychicznego, z ich stanu umysłu, z miejsca, w którym w sumie się znajdujemy, z punktu historii, kolorystyka cała z tego wynika. Także nie projektuje się niczego od tak po prostu, żeby fajnie wyglądało, albo było nowoczesne, albo historyczne. Wszystko ma uzasadnienie w scenariuszu.
Czyli uważa pani, że postaci w scenariuszu żyją własnym życiem i mają swoje własne charaktery?
No to zależy od scenariusza. Są dobre scenariusze i są gorzej napisane scenariusze. Jeśli postaci są wielowymiarowe i przebywają pewną podróż wewnętrzną, to jest po prostu to ciekawe, lepiej się z tym pracuje, o tak bym powiedziała.
Wracamy na ziemię. Czy bycie Polką w jakikolwiek sposób przeszkadza, czy pomaga w samorealizacji? Czy też może to nie ma obecnie żadnego znaczenia w Europie, na świecie?
Wszyscy moi znajomi, którzy Niemcy czy z innych krajów, mówią, że to nie ma żadnego znaczenia. Ja w głowie gdzieś tam jeszcze mam taki mały kompleks niższości, który sprawia, mobilizuje mnie do tego, żeby mówić lepiej po niemiecku i po angielsku. Właściwie staram się mówić bez akcentu, żeby nikt się nie mógł do czegokolwiek przyczepić. Ale wielokrotnie mi mówili, że to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, czy jest się fajnym człowiekiem, czy fajnie można z kimś porozmawiać, czy ktoś jest dobry w tym, co robi.
Pani strona internetowa, nie zawaham się tutaj odesłać słuchaczy, bo są tam próbki pani produkcji. Pani strona internetowa annajarocka.com otwiera się rysunkiem przedstawiającym grafika przy komputerze w swojej pracowni. Pracownia jest kompletnie zagracona. Jest to w Poznaniu nieomal gemela. Czy nieład twórczy wpisany jest w pracę artysty?
Myślę, że nieład twórczy jest stymulujący. Dla mnie przynajmniej. Bo w nieładzie można pewne nowe związki odkryć. Nieładu nie tworzy się pod kontrolą, to się po prostu samo wytwarza, zwłaszcza jak się jest w trakcie produkcji filmowej, w trakcie kręcenia filmu, I trzeba bardzo szybko produkować rysunki, modele i tak dalej, to ten nieład tworzy się sam.
No właśnie, już dawno zauważono,
jest
że...
Jest to produkt uboczny.
Niedawno już zauważono, że porządek trzeba robić, a bałagan robi się sam, prawda?
No dokładnie, dokładnie. Ale czy jest jakiś szczególnie artystyczny... myślę, że ja lubię mieć bałagan wokół siebie i dużo rzeczy, ale też lubię sprzątać, żeby zakończyć projekt, tak powiem. I przejdę do następnego.
Czy czujesz pani emigrantką?
Wie pan co, ja jestem ze Szczecina i mieszkam w Berlinie. I to jest wszystko tak blisko, jesteśmy w Unii Europejskiej, że ja czuję, że ja jestem osobą z pogranicza. Ja się nie bardzo czuję emigrantem. Jestem osobą z pogranicza.
Osoba z pogranicza w mobilnym studiu, pani Anna Jarocka. Dziękuję i do usłyszenia. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Merkury.
Za chlebem.